Nim zacznę to dzisiejsze kazanie, to jeszcze trochę tak nastroję atmosferę. To jest kazanie, które już przyjechałem z nim do Łodzi. I powiem szczerze, to jest moje ulubione. I nie zmieniło się to przez te wszystkie lata. To jest wciąż moje ulubione i bym powiedział, że najlepsze. Dlaczego trzymałem je aż do tej pory? Dlatego, że jest to takie wyjątkowe i jak sami zaraz usłyszycie, nie wiem, jakby to było, gdybym powiedział je 2,5 roku temu. A wierzę, że przez ten czas, który spędziliśmy razem i poznaliśmy się i mogłem powiedzieć wiele innych kazań o Bożej łaskawości, o Bożej dobroci, o tym, jak Pan Bóg nas traktuje, to wierzę, że to kazanie spotka się dzisiaj ze zrozumieniem, żeby to też dobrze zabrzmiało. Jest to temat, który jest takim moim wyjątkowym i od tamtej pory, jak wpadł mi w głowę, rozmawiałem z wieloma osobami, pastorami i właściwie jak gdziekolwiek kogoś mam pod ręką, to mówię, co ty o tym myślisz? No i dzisiaj w jakiś sposób do was, kierując te słowa, też niejako kieruję takie wyzwanie i zapytanie, co wy o tym myślicie. Będzie kilka pytań, które będę stawiał podczas tego kazania i to będą autentycznie pytania, na które oczekuję waszej odpowiedzi. Więc to będzie taki moment, że wy naprawdę powiecie, a będziemy sobie chwilkę rozmawiać. No dobrze. Rozpoczynając, chciałbym zacząć właśnie od pytania. Czy Pan Bóg wie, kto będzie zbawiony? Tak jak my tutaj sobie siedzimy. Tak, oczywiście, Pan Bóg wie. Pan Bóg wie wszystko. W psalmie 139, to jest taki szczególny psalm, również dla mnie szczególny, bardzo go lubię. Psalm, który mówi właśnie, jak niezwykły jest Pan Bóg, jak On wszystko potrafi ogarnąć. To takie nowoczesne słowo, coś ogarniać, ale Pan Bóg ogarnął wszystko już dawno temu. Od pierwszego wiersza kilka fragmentów przeczytam. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Psalmista mówi, no jak to możliwe, że zanim słowo jakieś wypowiemy, to Pan Bóg już wszystko wie. I jeszcze kilka tekstów od 13, kilka tutaj fragmentów. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Pan Bóg zna nas tak dokładnie, że chociaż nasze życie jeszcze trwa, to On i tak wie, co będzie jutro, pojutrze. I to, o co zapytałem, Pan Bóg wie, co z nami będzie. Czy będziemy zbawieni? To jest to pytanie, które tak często pojawia się pewnie i w naszych głowach. Żyjemy, mija kolejny dzień, jakieś wydarzenia, te dobre czy te złe, i wtedy te wątpliwości i ta rozterka. Czy będę w Bożym Królestwie? Czy będę zbawiony? Pan Bóg wie. Czy możemy zmienić to, co Pan Bóg wie? No nie. Faktycznie nie. Jak Pan Bóg wie, to Pan Bóg wie. Czasem w mojej dziecięcej głowie były takie rozważania. Czy Pan Bóg wie? Ja już kiedyś się nad tym zastanawiałem. Czy Pan Bóg wie, czy ja będę stał, czy usiądę? Tak? Usiądę albo nie usiądę. Ale Pan Bóg i tak wszystko wie, co będzie na końcu. My tak możemy, tak, niby coś ukrywać, ale Pan Bóg i tak wszystko dobrze wie. Nie jest to predestynacja. Predestynacja to jest pewien pogląd teologiczny, taka, cała myśl, która właściwie od czasów świętego Augustyna pojawiała się w chrześcijaństwie, że Pan Bóg jednych do zbawienia wybrał, a innych nie wybrał. I jak kogoś wybrał, to choćbyś człowieku nie wiadomo co robił, to i tak będziesz zbawiony. A jak kogoś nie wybrał, to choćbyś nie wiadomo co robił człowieku, to nie będziesz zbawiony. To jest predestynacja, że Pan Bóg jednych do zbawienia wybrał, a drugich nie wybrał. Skąd to się wzięło? To też nie jest takie, że nagle przyszedł człowiek i zaczął tak opowiadać. Jest kilka tekstów biblijnych, które wprowadzają takie trochę zamieszanie. Zobaczmy na przykład List do Rzymian, 9 rozdział. Tam jest mowa o synach Izaaka i Rebeki, o Ezawie i Jakubie. List do Rzymian, 9 rozdział. Od 11 tekstu. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. No i ktoś, kto czyta, to może takie sobie odnieść wrażenie. Albo takie, o mnie Pan Bóg umiłował, a ktoś może sobie pomyśleć, a mną to chyba wzgardził. I dalej, od 14 tekstu. Cóż wtedy powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chcę, przywodzi do zatwardziałości. I w różnych wiekach ludzie, czytając między innymi takie słowa, dochodzili do wniosku, że Pan Bóg jednych do zbawienia wybrał, a innych nie wybrał. To nie jedyny fragment. Ich jest naprawdę kilka, może nie, że sporo, ale jest ich kilka, ale jeszcze jeden z Ewangelii Marka. 10 rozdział, wiersz 40. To są słowa Pana Jezusa. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. A więc jeżeli człowieku zostało ci to zgotowane, no to będziesz w Bożym Królestwie. A jak ci nie zostało zgotowane, no to choćbyś nie wiadomo co robił, to się tam nie znajdziesz. To mówi predestynacja, że jedni zostali wybrani, a drudzy nie zostali wybrani, że to była jakaś Boża odgórna decyzja. Ale osoby, które przedstawiają takiego Boga, który jednych wybrał, a innych nie wybrał, pomijają bardzo istotne teksty Pisma Świętego. Koniecznie musimy je otworzyć. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział. Po przeczytaniu tamtych dwóch fragmentów, a można by przynajmniej jeszcze z 2 albo 3 dołożyć, to nagle człowiek mógłby wewnętrznie zadrżeć. No, jak mnie Pan Bóg wybrał, to dobrze, ale chyba mnie nie wybrał. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, od 3 wiersza. My znamy ten fragment, bo tutaj w 5 wierszu jest mowa o tym, kto jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Mowa jest o Chrystusie, ale 4 wiersz, ale od 3 zaczniemy czytać. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To ciekawe. To by się w sumie zgadzało z tym, co wyobrażamy sobie o Panu Bogu. Jak Go wyczuwamy, że Pan Bóg chce dobrze dla wszystkich ludzi. To nie jest jedyny fragment, który mówi w ten sposób. List do Tytusa, 2 rozdział, wiersz 11. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi. Nie dla wybranych, nie dla części, nie dla garstki. ona jest zbawienna dla wszystkich ludzi, dla tych, którzy tej łaski nie odrzucają. Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, jak czytaliśmy w tym poprzednim fragmencie. Drugi list Piotra, on też mówi na ten temat. 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do upamiętania. To jest wola Bożego serca, to jest Jego pragnienie. On chce ratować każdego człowieka. On naprawdę chce zbawić wszystkich ludzi. Jedyny powód, dlaczego nie będą zbawieni wszyscy, to dlatego, że odrzucają tą Bożą ofertę. Mało tego, że Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, to Pan Bóg zbawił wszystkich ludzi. Możemy o tym przeczytać na przykład w liście do Rzymian. 5:8. Tak, brzmi to kontrowersyjnie, ale zaraz sobie wyjaśnimy. Pan Bóg zbawił wszystkich ludzi. 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy my byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze Pana Boga o cokolwiek nie zdążyliśmy nawet poprosić. Nie prosiliśmy o przebaczenie naszych grzechów. Mało tego, jeszcze na świecie nas nie było, a Chrystus już wtedy za nas umarł. Ludzie, którzy urodzili się przed Chrystusem, za nich też Chrystus umarł, mimo że stało się to po tym, kiedy oni byli na tym świecie. Ale już tam, w momencie, kiedy ludzie zgrzeszyli w ogrodzie Eden, kiedy zostało powiedziane, że przyjdzie ten, który zdepcze głowę węża, to kiedy w ustach Bożych pojawia się jakieś słowo, a tak naprawdę to ten ratunek dla człowieka został jeszcze wcześniej przygotowany, bo tak jak zaczęliśmy, Pan Bóg i tak wie wszystko. Więc On wiedział, co będzie z Adamem i Ewą. I ten plan ratunku, on był gotowy. Mówiąc pewnym obrazem, kiedy rodzimy się na tym świecie, to ze względu na nasz grzech, ze względu na to, kim jesteśmy, że jesteśmy ludźmi, którzy urodzili się w grzesznej ludzkiej rodzinie, to w jednej ręce trzymamy wyrok potępienia. Za grzech jest śmierć. I rodzimy się. Każdy kolejny dzień i miesiąc, czasem ludzie muszą trochę bardziej dorosnąć, potwierdza to, że jesteśmy grzesznikami. Nieraz po tym małym dziecku może wszystkiego nie widać, chociaż czasem już od razu. Jesteśmy grzesznikami, a za grzech jest śmierć. Ale to, co stało się na krzyżu, to, co Pan Bóg zaplanował jeszcze przed założeniem świata, sprawia, że rodzimy się i w drugiej ręce trzymamy wyrok ułaskawienia. Bo Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, za wszystkich. Pytanie, co zrobimy z tym aktem łaski, który trzymamy w drugiej ręce? Czy potraktujemy go odpowiednio? Czy skorzystamy z niego? O naszym stanie, o tym, że jesteśmy grzesznikami, Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. O, kilka fragmentów. Księga Izajasza, 1:5. 5:6. My nieraz się nie chcemy przyznać, no bo tak niezręcznie powiedzieć, ja może nie najgorszy jestem. Tak ewentualnie jesteśmy gotowi na to przystać. Ale Pismo Święte mówi tak. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. W taki obrazowy sposób Pan Bóg mówi o człowieku. I powiem wam, że jak patrzę szczerze na moje życie, to wszystko co dobrego, to Pan Bóg zmienił, to On czyni. Im bardziej tak obiektywnie spojrzę na swój charakter, na moje motywacje, które mi w różnych momentach przeświecały, to mówię, to wszystko było złe. To wszystko było gdzieś egoistyczne, a cokolwiek dobrego w moim życiu, to naprawdę Pan Bóg zmienił. W liście do Rzymian jest też cała długa lista. Tak naprawdę to nie apostoł Paweł wymyślił to, jaki jest człowiek, tylko zaczerpnął to ze Starego Testamentu. Znamy ten tekst z trzeciego rozdziału. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I tak dalej. I to wszystko są fragmenty Starego Testamentu. Taki jest człowiek. Tacy jesteśmy. I Pan Bóg to dobrze wie. Pan Bóg to dobrze wie, że tacy jesteśmy. I dlatego pojawia się ta oferta łaskawości i zbawienia, z którą się tak naprawdę rodzimy, trzymając ją w drugiej ręce. Nie możemy się sami uratować. Pan Bóg to wie. My czasem próbujemy, bo ta nasza duma, jakieś nasze ego mówi, ja nie dam rady, ja nie potrafię. I próbujemy. Ja próbowałem, myślę, że wy też próbowaliście ratować się sami, zmieniać się sami, swój charakter zmieniać. Pan Bóg mówi, im szybciej sobie zdasz człowieku sprawę z tego, że jesteś beznadziejny, tym lepiej dla ciebie. Bo wtedy Pan Bóg ze swoją mocą wkracza w nasze życie. Największym i jedynym grzechem, który może sprawić, że nie znajdziemy się w Bożym Królestwie, zresztą przeczytajmy o tym w Ewangelii Jana. 16 rozdział. 8 i 9 wiersz. A On, gdy przyjdzie, mowa tutaj o Duchu Świętym, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Tutaj jest definicja, czym tak naprawdę jest grzech. Grzech to jest nie uwierzyć w Jezusa, że to, co zrobił, to, kim był, jest tym aktem łaski, tą drugą szansą. Jeżeli ja nie skorzystam z tego, to jest największy i jedyny powód, dlaczego nie będę zbawiony. Nie dlatego, że byłem grzesznikiem. Tak naprawdę żaden człowiek nie będzie potępiony za to, że był grzesznikiem i za to, że czynił źle. Ludzie będą potępieni za to, że nie skorzystali z usprawiedliwienia. To jest jedyny grzech, za jaki ludzie nie znajdą się w Bożym Królestwie. I choć dla nas jest to za darmo, ale oczywiście wiemy, że to kosztowało życie Syna Bożego. Nic nie możemy do tego dołożyć. To zbawienie w całości jest aktem, który został dokonany, a nam zostaje dany i możemy albo przyjąć, albo nie. I to jest ta teologiczna wersja. A teraz kilka takich prostych obrazków, które mnie najbardziej przekonują. Jak wygląda nasze zbawienie? Jeden z obrazków zaczerpnięty jest z historii Abrahama. Abraham to ojciec wiary, ojciec wierzących. Miał już dużo lat i wciąż nie miał syna. Miał już nawet 99 lat i wciąż tego syna nie miał. I wtedy przychodzi posłaniec. Ktoś szczególny, anioł Pana. I mówi, Abraham, za rok będziesz miał syna. Ty i twoja żona. Mimo, że w tamtym czasie mieli trochę zdrowsze warzywa i w ogóle żyło się zdrowiej, ale mimo wszystko w wieku 99 lat ludzie nie rodzili dzieci. I Abraham o tym dobrze wiedział i jego żona Sara też wiedziała, która już sama stwierdziła, że ona w tym wieku dzieci mieć nie może. Ale Abraham, który przekonał się, co to znaczy wierzyć Bogu, który chociaż jest coś niemożliwego, to gotów jest to zrobić. Bo kiedy tak mówi, to tak będzie. I Abraham uwierzył. Mówi, to jest niemożliwe. Patrzę na siebie, jestem stary, pomarszczony, moja żona też. Ale Panie Boże, Tobie wierzę. No i historię znamy. Finał tej historii, rodzi się po roku Izaak. I my być może też patrzymy na siebie. I mówimy, Panie Boże, to jest niemożliwe. Ty mnie chcesz zbawić? Ty mnie chcesz zabrać do swojego królestwa? Przecież tam są święci aniołowie. Przecież tam będą sami święci mężowie. Tam będą ewangeliści, tam będą apostołowie, prorocy ze Starego Testamentu. A ja, no kim ja jestem, że ja miałbym się znaleźć w Twoim królestwie? Bo to jest niemożliwe. No i teraz mamy dwie możliwości. Albo zrobić to, co zrobił Abraham. To było niemożliwe, żeby on i jego żona mieli dziecko, a ile jednak uwierzył. No i mógł nie uwierzyć. I my tak samo możemy spojrzeć na siebie i powiemy, to jest niemożliwe, żebym ja się znalazł w Bożym Królestwie z moim charakterem, z tym, jaki ja jestem. Ale Panie Boże, jeżeli Ty tak mówisz, to gotów jestem Ci uwierzyć. I Pan Bóg mówi, i właśnie o to chodzi. To teraz pokażę Ci, że to jest możliwe. Tak jak w życiu Abrahama. Inny obrazek zbawienia. Pan Jezus opowiedział o zgubionej owcy. Zgubiła się owca i wtedy 99 zostawia na pustkowiu. Ale ja wierzę, że te 99 zostały pod jakąś opieką, bo Pan Bóg troszczy się o każdą owieczkę. I właśnie dlatego idzie szukać tej jednej. Z ekonomicznego punktu widzenia, no wiecie, wszędzie są straty w każdym przedsiębiorstwie. Więc ta jedna przy tych 100, no zdarza się, ale nie u Pana Boga. Dla Pana Boga ta jedna owieczka to wielki skarb. To ja albo ty. I dlatego idzie szukać. I poszedł i szedł gdzieś tam po tych skalistych drogach, niebezpiecznych ścieżkach i wreszcie znajduje tą owieczkę. Uwikłała się w cienisty krzew. Wlazła i swoim futrem zaplątała się. Im bardziej się próbuje wyrywać, tym bardziej się kaleczy. I co wtedy robi pasterz? Pasterz bierze i te ciernie próbuje podrywać od tego futra. Rani sobie ręce przy tym. Taki obraz zbawienia. Pan Bóg, żeby nas uwolnić z tych cierni, w które my się uwikłaliśmy, ręce sobie poranił. Umarł na krzyżu. Więc uwolnił w końcu pasterz tą owieczkę, która się zaplątała w ciernie i teraz nie mówi, wracamy do domu, idziemy i tam ją, gdzie tu poszłaś? Nie, ten pasterz bierze owieczkę, wkłada ją na swoje ramiona i niesie do domu. I to jest obraz naszego zbawienia. My nieraz myślimy, a Pan Bóg nas uwolnił, Pan Bóg nas zbawił, przebaczył nasze grzechy, a teraz człowieku radź już sobie sam. Teraz pokaż, że naprawdę na to zasłużyłeś, zasłużyłaś. Nie, Pan Bóg bierze nas na swoje ramiona i niesie do domu. My cały czas mamy tą wielką chęć dołożyć coś do naszego zbawienia. A Pismo Święte od samego początku mówi nam, człowieku, nic nie możesz zrobić. Jesteś kompletnie bezradny. Jedyne, co możesz zrobić, to zaufać, że Pan Bóg naprawdę może. Że potrafi zbawić ciebie i mnie. A teraz studium przypadku. Porozmawiajmy sobie o kimś. O Dawidzie. O taki mój ulubiony. Chociaż mam jeszcze jednego, ostatnio mojego faworyta. Dawid. Dawid to szczególny przyjaciel Pana Boga. Jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, w 13 rozdziale. Zresztą ta myśl pojawia się w różnych miejscach Starego Testamentu. 13 rozdział, 22 wiersz o Dawidzie. Najpierw mowa jest o Saulu, a gdy go odrzucił, Pan Bóg odrzucił Saula, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Tak. No jaki był Dawid, że go tak Pan Bóg nazwał? Mąż według serca mego. Co wam przychodzi na myśl, kiedy mowa jest o Dawidzie? No, mi też cały czas przychodzi na myśl, że to cudzołożnik. No. I jeszcze zabójca. Z rzadka zdarza się słyszeć, że ktoś mówi, to taki bohaterski, król z Goliatem tam pokonał go. Dobry król był. A dla mnie cudzołożnik i morderca. Co pomyślę o Dawidzie? A Pan Bóg mówi o nim, to mąż według mojego serca. Czy Dawid będzie zbawiony? No będzie zbawiony. Powiedzcie mi teraz, za który ze swoich dobrych uczynków będzie zbawiony? Za żaden. Jakkolwiek byśmy dobrymi oczyma starali się spojrzeć na Dawida, pominąć te jego złe momenty i tylko na te dobre spojrzeć, to i tak nikt nie powie, że Dawid będzie zbawiony za któryś ze swoich dobrych uczynków. To teraz bardziej podchwytliwe pytanie. Też z Dawidem. Był taki moment, tak, ten wspomniany z Batszebą. Poszedł Dawid do Batszeby. Batszeba do niego właściwie przyszła, tak? No i stało się. Minęło wiele miesięcy, przyszedł prorok Natan i Dawid pod wpływem pewnej historii dał się przekonać, że coś jednak w jego życiu było nie tak. Ale wyobraźmy sobie trochę inny scenariusz. Tak stało się, Batszeba zaszła w ciążę. Dawid wezwał Uriasza, żeby przyjechał, żeby ta sprawa jakoś mogła być zatuszowana. Przyjeżdża Uriasz do Jerozolimy, spotyka jakichś swoich kolegów, a ci mu mówią: słuchaj Uriasz, twoja żona u króla była, to słyszałeś? Uriasz to trochę zaniepokoił, postanowił zbadać sprawę bliżej. Poszedł do domu, zaczyna rozmawiać z Batszebą, mówi: Batszeba, co ty u króla robiłaś? Co tam się działo? I Batszeba wtedy no zmiękła. Jakoś chwila zawahania, popłakała się, mówi: o, wiel, król mnie tutaj zbałamucił, upił mnie, stało się, w ciąży jestem. Zdenerwował się Uriasz, no król mu żonę uwiódł. Poszedł znowu na ucztę do króla, wziął z sobą sztylet, i kiedy król sobie podochocił winem, dziabnął Dawida w brzuch, drugi raz nie trzeba było, Dawid umarł. Czy w takich okolicznościach Dawid byłby zbawiony? Wiecie, to takie trochę może gdybanie, ale wyobraźmy sobie tą scenę. Staje Dawid na Bożym sądzie i Pan Bóg mówi: no miało być inaczej. Dawid, ja wiem, że ty według mojego serca jesteś, mój człowiek. No miało być inaczej z tym Uriaszem. Trochę się wymknęła historia spod kontroli. Bo często my się martwimy, czy ja swoje życie zakończę we właściwym momencie. I to trochę przypomina jak taką weselną zabawę. Gra muzyka i ludzie sobie czapkę przekazują. Ostatnio na jakimś weselu, gdzie byłem, to tak się bawiliśmy. No i ktoś wyłącza muzykę, ktoś trzyma czapkę akurat w ręce albo mają na głowie, przegrał, odpada. No i w naszym życiu też. My to jesteśmy jak jakaś może piłeczka i tak sobie Pan Bóg z diabłem rzucają tą piłeczkę. I w których rękach jesteśmy, muzyka cały czas gra. A jak przestanie grać muzyka, to w tych rękach, w których się właśnie znajdowaliśmy, no to albo dobrze, albo niedobrze. Albo nam się udało, albo nam się nie udało. I mówię to w kontekście historii Dawida. Pan Bóg mówi o Dawidzie: to jest mąż według mojego serca. Czy byłby zbawiony po tej historii z Batszebą? Ja myślę, że tak. Mimo, że to jest trudne dla nas do zrozumienia, ale Pan Bóg patrzy na nas i to jest moje ulubione porównanie. I dwie roślinki. Jedna taka mała, taki jeden pędzik wiosenny, który właśnie tam gdzieś wykiełkował. A druga roślina to takie wielkie drzewo. Jakby mnie ktoś zapytał, czy to jest to samo, to powiedziałbym: no pewnie, że nie. W ogóle do siebie niepodobne. Ale w oczach Bożych to jest to samo. To jest tylko 200 lat różnicy. Ta mała roślinka i to wielkie drzewo. I tak samo Pan Bóg jest w stanie spojrzeć na Dawida, który właśnie narozrabiał z Batszebą, ale mówi: to jest mój Dawid. Ja go znam. Znam go dokładnie. Ja wiem o nim wszystko. Znowu się pogubił, ale wiem, że to mąż według mojego serca. I chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg tak samo zna każdego z nas. I bez względu na to, gdzie akurat teraz jesteśmy, nawet jeżeli się pogubiliśmy, to Pan Bóg nas i tak zna. I wszystko o nas wie. I wie, dokąd zmierzamy. i wie, czy jesteśmy Jego. Żeby ta historia Dawida nie była tylko taką naszą teorią, to jeden tekst. Czy będzie zbawiony, czy był w tamtym czasie zbawiony? Psalm 51, to ten pokutny psalm. I tam Dawid modli się w 14 wierszu takimi słowami. Mówi, przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Mówi, przywróć mi radość z wybawienia Twego. Nie mówi, przywróć mi Twoje wybawienie, daj mi zbawienie na nowo. Nie, on mówi, przywróć mi radość. Cały czas ma tą świadomość, że jest w Bożym ręku, jest zbawiony, ale ta radość uszła. Bo kiedy grzech pojawia się w naszym życiu, to nie ma radości. To zaczynamy chować się przed Panem Bogiem i uciekać. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. No to jeszcze jeden przykład, jeszcze jedna historia. Samson. Czy Samson będzie zbawiony? Będzie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że był jeden z bohaterów wiary. Jednym z bohaterów wiary. Mąż Boży. A jak ja myślę o Samsonie, to ten, który na dziewczyny chodził, ten, który oślą szczęką kilka tysięcy ludzi zabił, jakoś tak słabo mi to pasuje do Bożego charakteru. Mąż Boży. Bohater wiary. W Bożym Królestwie będzie. Za który ze swoich dobrych czynów Samson będzie zbawiony? No za żaden. A jak jego życie się skończyło? Bo często mówimy, to jakie słowa tam ostatnie padły w życiu człowieka, to wiecie, tak jak z tą grą, z tą piłką, którą sobie przerzucają Pan Bóg z diabłem. Jakie były ostatnie słowa Samsona? Panie Boże, pomóż zemścić mi się na moich wrogach za każde z oczu, które mi wyłupili. Dodaj mi jeszcze siły. Jak Pan Bóg mu dodał siły, to przewrócił te dwie kolumny, dwa filary i 3000 ludzi zginęło i on też zginął, czyli popełnił samobójstwo, był pełen gniewu, chciał się zemścić. No to idealny moment, żeby rozstać się z życiem i być zbawionym. Idealny. Toż to przykład do naśladowania, Samson. Często w naszych oczach my jesteśmy właśnie takimi zupełnie bez wartości. W kiepskim momencie naszego życia. Ale Pan Bóg mówi, ja Ciebie dobrze znam. To, że dzisiaj tutaj jesteśmy na nabożeństwie, to, że ciągnie nas do Bożego Słowa, to jest obraz tego, że słyszymy ten Boży głos, który nas pociąga. Tak jak pociągał Samsona i tak jak pociągał Dawida i wszystkich innych. I chociaż nie byli doskonali, ale byli gotowi uwierzyć Bogu, że On ich zbawi, że On jest ich Zbawicielem. Nie na darmo Pan Bóg w naszym życiu uczynił tyle, aż do tego dzisiejszego dnia, żeby nas teraz zostawić. Nie. On nas nie zostawi. On to wszystko zrobił po to, żeby nas uratować. Im bardziej ta myśl o Bożym ratunku, o Bożej dobroci i cierpliwości jest w naszej świadomości, tym bardziej do Niego lgniemy. Nie zbawiajmy się sami. Nie próbujmy sobie zasłużyć na Boże zbawienie, na Bożą przychylność. To On nas próbuje cały czas przekonać, że nas zbawił, uratował i żebyśmy przestali się wyrywać. Żebyśmy wreszcie pozwolili Mu na to, żeby nas zniósł do domu. I na podstawie tych tekstów, które czytaliśmy, tych historii, które i dzisiaj zostały wspomniane i tych, które nie zostały wspomniane, chcę Wam powiedzieć, że Pan Bóg nas zbawił. Wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy. Nie mówiąc o całym świecie, ale nas tutaj dzisiaj, tych, którzy słuchacie te słowa. Pan Bóg nas zbawił, naprawdę. Jeżeli my z tego nie zrezygnujemy, jeżeli my nie porzucimy tej myśli, to będziemy w Jego Królestwie. I naprawdę nie zależy to od tego, co zrobimy albo nie zrobimy. Tylko od tego, jak bardzo będziemy wierzyć w to, co On zrobił. I to nie jest mój pomysł. To tak jest napisane w Bożym Słowie. I albo jest to jakaś herezja, albo tak piękna jest Ewangelia. Pan Bóg nas zbawił, każdego z nas. Jeżeli nie zrezygnujemy, to będziemy w Jego Królestwie. Jeżeli wydaje się wam, że może to jednak jakaś herezja, to powiedzcie, za który ze swoich czynów chcecie być zbawieni? A może chcecie coś zrobić takiego wyjątkowego i wtedy Pan Bóg powie, o, teraz. Nie ma takiego czynu, za który mielibyśmy być zbawieni. A jedynym, co nas od zbawienia odcina, odłącza, to jest to, kiedy mówimy, nie, mnie Pan Bóg nie może zbawić. Nie jest tak potężny, tak dobry, tak łaskawy. Mnie nie. Może innych tak, ale mnie nie. Wtedy się odłączamy od zbawienia. W Ewangelii Mateusza, w tych słowach, które już dzisiaj słyszeliśmy, w 11 rozdziale, wiersz 28, 29 i 30. Pan Jezus mówi tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czym spracowani? Spracowani zarabianiem na swoje zbawienie. Często zmęczyliśmy się już w naszym życiu zarabianiem. Byciem coraz lepszymi każdego dnia. Udowadnianiem Panu Bogu, że zasługujemy na Jego Królestwo. To może być męczące. Pan Jezus mówi, jak się już tym wszystkim zmęczycie, jak poczujecie się beznadziejni, bezbronni, słabi, to przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. To ukojenie, które mówi człowieku, bez względu na to, jak wyglądasz w swoich oczach, tak jak Abraham spojrzał na siebie i mówi, to jest niemożliwe. Pan Jezus mówi, nawet jeżeli patrzysz na siebie i wydaje ci się to niemożliwe, to uwierz, że dla mnie jest to możliwe, że ja ciebie mogę zbawić. Bez względu na to, kim jesteś dzisiaj. Pan Jezus mówi dalej, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nie musimy być pierwsi, nie musimy być najlepsi. Pan Jezus mówi, bądź sobą, ale bądź blisko mnie, a tam jest ukojenie. Możesz być cichy, bądź pokornego serca. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To brzemię takim jest, bo nie idziemy sami przez życie, ale Pan Bóg idzie z nami i On jest tym, który nas zmienia, On jest tym, który nas zbawił, On jest tym, który obiecał, On jest tym, który gotów jest znowu przebaczyć. I dopóki my nie zrezygnujemy, On z nas nigdy nie zrezygnuje. Tak piękna jest Ewangelia. I kiedy zaczynamy to rozumieć, tą Bożą dobroć, kiedy jakiś mały odblask tego Królestwa pojawia się w naszym umyśle, to wiemy, to jest naprawdę ciekawe życie przed nami. Wszystko, co najlepsze, dopiero przed nami. Bogu niech będzie chwała za Jego zbawienie, za to, że traktuje nas nie według naszych czynów i naszych grzechów i naszych myśli, ale traktuje nas, potrafi na nas spojrzeć tym swoim niezwykłym wzrokiem. Kim bylibyśmy my, kim byłby Dawid, kim byłby Samson, gdybyśmy spojrzeli na Boga takim, jakim On jest, mogli Go poznać takim, jakim On jest. I Pan Bóg bierze to wszystko pod uwagę i On wie o tym, jacy jesteśmy. On wie o tym, gdzie się wychowaliśmy, jakie ciężary nosimy na sobie, jakie obciążenia. On to wszystko wie. A ponad to wszystko chce nas ratować. Tak niezwykły jest ten nasz Bóg. Nie rezygnujmy z tego zbawienia. On naprawdę chce to zrobić. On naprawdę chce nas zbawić. I On już nas zbawił. Nie rezygnujmy z tego. Bogu niech będzie chwała za to niezwykłe zbawienie. Amen.